Czy jest ktoś tutaj, kto nigdy nie słyszał o tej firmie? Wszyscy słyszeli. Czy jest ktoś tutaj, kto nie widział produktu tej firmy? Czy jest ktoś tutaj, kto nigdy w życiu nie spróbował produktu tej firmy? Wszyscy spróbowali, wszyscy widzieli, wszyscy wiedzą. W 1886 roku firma farmaceuty doktora Pembertona rozpoczęła swoją działalność. I pewnego dnia doktor Pemberton zapoznał mieszkańców Atlanty, miasta w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych, ze swoją mieszanką o kolorze karmelowego syropu. I po raz pierwszy tą miksturę można było kupić, wyobraźcie sobie, w aptece. Mikstura o nazwie Coca-Cola, jak ją wtedy nazwano, z dnia na dzień stawała się coraz bardziej popularna. A doktor Pemberton miał tylko jedno marzenie. Jedno marzenie, jedno pragnienie. Dlatego powziął misję, która trwa do dnia dzisiejszego. A mianowicie, aby każda żyjąca osoba na świecie przynajmniej raz w swoim życiu mogła spróbować jego produktu. Wy dzisiaj jesteście spełnieniem misji doktora Pembertona, niewątpliwie. Od tamtego czasu minęło ponad 100 lat. Badania pokazują, że od tamtego czasu 97% populacji na świecie słyszało o Coca-Coli. 72% świata widziało przynajmniej raz w swoim życiu puszkę Coca-Coli, a 51% ludzi na świecie chociaż raz w życiu spróbowało Coca-Coli. Minęło 2000 lat, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na świat i zmarł na krzyżu. Przyszedł, aby zbawić świat i umrzeć za nich, a mimo to żyją jeszcze na świecie ludzie, którzy nie słyszeli o Jezusie. Mówię tutaj o milionach ludzi, którzy nigdy nie widzieli działania Jezusa Chrystusa w życiu wierzących. Mówię tutaj o milionach ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, że Jezus Chrystus może zmienić ich życie. To są ludzie, którzy mieszkają w naszym kraju, w naszym mieście, w naszym sąsiedztwie. To są ludzie, którzy być może są częścią naszej rodziny. Kto modli się o nich wszystkich? Modlitwa o zgubionych, aby doświadczyli Chrystusa, jest o wiele bardziej czymś ważniejszym niż dostarczenie im puszki z Coca-Colą, aby posmakowali, zobaczyli, jaki to smak. To tak naprawdę sprawa życia i śmierci. Zatem jak modlić się o kogoś, kiedy mamy do czynienia ze sprawą życia albo śmierci? Abraham, od którego tak wiele się ostatnio uczymy, będzie dla nas przykładem, jak modlić się o wybawienie dla tych, którzy mogą zginąć. Jak pamiętacie z poprzedniego tygodnia, Abraham miał niesamowitych gości w swoim domu. Odwiedził go sam Pan Bóg. I kiedy dobiegła końca społeczność Abrahama z Bogiem przy stołach, wspólnie mieli społeczność, Pan Bóg i Abraham spędzili jeszcze trochę czasu rozmawiając ze sobą, zanim się rozeszli. I posłuchajcie, o czym rozmawiali i co mówił Abraham do Boga tego dnia. I znajdziecie te słowa w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale. Będziemy czytali od wersetu 16 do 33. Pierwsza Mojżeszowa, 18, 16 do 33. Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. A Pan mówił: czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez Niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem Go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu, by strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Potem rzekł Pan: wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Wstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie. Muszę to wiedzieć. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy, Abraham zaś nadal stał przed Panem. A zbliżywszy się Abraham, rzekł: czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych. Czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czy ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan: jeśli znajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Odpowiedział Abraham i rzekł: oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem. Może zabraknie 5 do tych 50 sprawiedliwych. Czy zniszczysz całe miasto z powodu tych 5? I rzekł: nie zniszczę. Jeśli znajdę tam 45. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł: może znajdzie się tam 40. I odpowiedział: nie uczynię ze względu na tych 40. I rzekł: niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię, może znajdzie się tam 30. Odpowiedział: nie uczynię, jeśli znajdzie się tam 30. I rzekł: oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana, może znajdzie się tam 20. I odpowiedział: nie zniszczę ze względu na 20. I rzekł: niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę, może znajdzie tam się 10. I odpowiedział: nie zniszczę ze względu na tych 10. I odszedł Pan, a gdy skończył rozmowę z Abrahamem, Abraham zaś wrócił do swojego miejsca. Ten fragment jest pięknym przykładem tego, co nazywamy modlitwą wstawienniczą. Modlitwa Abrahama jest osadzona w kontekście społeczności, jaką Abraham miał z Bogiem. I to, co mnie onieśmiela w tym całym fragmencie, to to, że to Bóg rozpoczyna tą rozmowę, tą modlitwę, nie Abraham. I informuje go o swoich zamierzeniach względem grzesznego miasta. Abraham zdaje sobie sprawę z tego, że Bóg jest sprawiedliwy, zdaje sobie sprawę ze sprawiedliwości Boga i wie dobrze, że Pan Bóg ukaże grzech. Abraham zdaje sobie sprawę z tego, jaki los spotka każdego grzesznika, jeśli mu ten grzech nie zostanie przebaczony. I Abraham również zdaje sobie sprawę, że w Sodomie mieszka jego bratanek Lot, którego zabrał ze sobą, kiedy 25 lat wcześniej wyruszył na podróż z Bogiem. To wszystko pobudza Abrahama do tego, aby wołać do Boga o ocalenie. Chciałbym powiedzieć, że Abraham w tym momencie, kiedy to sobie uświadamia, pada na twarz i modli się, tak jak już to wcześniej robił, ale czytamy, że Abraham nadal stał przed Panem. Nadal stał przed Panem. Od momentu rozpoczęcia społeczności, o czym czytaliśmy w rozdziale 17, kiedy odwiedził, na początku rozdziału 18, kiedy odwiedził go Pan Bóg, Abraham ciągle stał przed Panem. To wyrażenie w Piśmie Świętym, stał przed Panem, pojawia się tylko w odniesieniu do trzech osób. Do Mojżesza i do Samuela, o których czytamy, że stanęli przed Panem poza Abrahamem. Abraham nie tylko stanął przed Panem, przed Bogiem, ale pozostawał stojąc ciągle i ciągle, jak wskazuje tekst biblijny. To wyrażenie nadaje kwintesencji temu, czym jest modlitwa wstawiennicza. To wyrażenie opisuje intensywność i konsekwencję Abrahama, aby nie pozwolić Bogu odejść szybko i tym samym nie pozwolić, aby ludzie zginęli bez otrzymania Bożego przebaczenia. To jest dokładnie postawa, jaka charakteryzuje modlitwę, kiedy mamy do czynienia z życiem albo śmiercią. Z pewnością myślisz sobie, że aby tak się modlić, to trzeba mieć szczególną relację z Bogiem. Tak, masz rację. I Abraham miał szczególną relację z Bogiem. Był jako pierwsza osoba, podkreślam, pierwsza, ale nie jedyna osoba w Biblii nazwana przyjacielem Boga. Ta szczególna przyjacielska relacja Abrahama z Bogiem polegała na tym, że to Bóg go wybrał i że to Bóg zawarł z nim swoje przymierze. I to przymierze, które Bóg obiecał spełnić. To przymierze miało być błogosławieństwem nie tylko dla samego Abrahama, ale dla całej jego rodziny, dla przyszłych pokoleń, które miały po nim przyjść, ale również miało być błogosławieństwem dla wszystkich narodów. I Abraham zdaje sobie doskonale sprawę ze skuteczności i prawdziwości Bożego przymierza, ale również zdaje sobie sprawę ze swojej pozycji, to kim jest względem Boga, dlatego modli się o ocalenie Sodomy i Gomory. Modlitwa Abrahama, która tak naprawdę przypomina targowanie się, choć tak naprawdę nim nie jest, jest bardziej wybadaniem Boga. Jak daleko mogę pójść? Jak daleko mogę prosić o pewne rzeczy? Jest to pokorna, a zarazem żarliwa, sięgająca granic śmiałości i rozciągająca wiarę człowieka, jak tylko to możliwe. Taką modlitwą jest w stanie modlić się tylko ktoś, kto jest przyjacielem Boga. Czy wiesz, że ty również możesz doświadczyć takiej społeczności z Panem Bogiem, jakiej doświadczył Abraham? Tej bliskości, tej intymności. Mówię o tej społeczności, kiedy Abrahama odwiedził Pan Bóg? Tak. Po pierwsze, jeśli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa i jesteś Jego naśladowcą, Biblia mówi, że jesteś przyjacielem Boga. Biblia mówi o Abrahamie, że był przyjacielem Boga. To jest jedno miejsce w Piśmie Świętym. I drugie miejsce w Piśmie Świętym, gdy ktoś jest nazwany przyjacielem Boga, to są Jego naśladowcy. O tym mówi Jezus w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w 15 wersecie. Jesteś przyjacielem Boga. Powiedz to ze mną na głos. Jestem przyjacielem Boga. Jestem przyjacielem Boga. Czy wiesz, co to oznacza, że jesteś przyjacielem Boga? Oznacza to, że Bóg ciebie wybrał. I pierwszy wyszedł do ciebie, żeby się z tobą zaprzyjaźnić. I to oznacza, że możesz śmiało, bez krępacji przychodzić do Boga i podobnie jak Abraham wstawiać się za tymi, którzy Boga nie znają. Wiesz, dlaczego jest to istotne? Dlatego, że ludzie, którzy żyją bez Boga, nie szukają Go, nie interesują się Nim. Jeśli będziemy wstawiać się za nimi, to Bóg ich znajdzie i Bóg im przebaczy. Po drugie, przebywając w społeczności z Bogiem, Bóg pierwszy może zacząć do ciebie przemawiać. Tak jak pierwszy rozpoczął modlitwę z Abrahamem. Może się tak stać, kiedy weźmiesz Pismo Święte, zaczniesz czytać, zaczniesz rozkoszować się Jego Słowem, zaczniesz medytować nad Jego Słowem, Ty i Bóg i Jego Słowo. On wtedy przemówi do ciebie. Jestem przekonany, że kiedy zrozumiesz, że to Bóg mówi do ciebie, ty również zaczniesz mówić do Niego. Podobnie jak Abraham, z pokorą, a zarazem żarliwie, nie chcąc wypuścić Go, dopóki nie zrozumiesz, że da tobie to, o co Go prosisz. Abraham bezpośrednio modlił się o ocalenie Sodomy i Gomory, ale również pośrednio modlił się o swojego bratanka, Lota, choć tak naprawdę ani razu nie wymienia jego imienia. Ale Pan Bóg zna serce Abrahama i zna jego intencje. I Abraham woła: Boże, ocal to miejsce. Myśli o Sodomie i Gomorze, ocal to miejsce. I nie mniej niż 6 razy Abraham powtarza swoją prośbę i nie mniej niż 6 razy Pan Bóg zapewnia: tak, Abrahamie, ocalę to miejsce. Faktem jest jednak to, jak dowiadujemy się z kolejnego rozdziału, z rozdziału 19, Pan Bóg nie ocalił tych miast, ponieważ w tych miastach nie znalazło się nawet 10 sprawiedliwych. Jednak Pan Bóg wyszedł poza modlitwę Abrahama, ponieważ wiedział, co leżało na jego sercu. Mimo iż zniszczył miasto, zniszczył Sodomę, to zanim to zrobił, z tego miasta wyciągnął Lota. Pomyśl tylko, Lot został ocalony tylko dlatego, że jego wujek modlił się o niego. Lot został ocalony tylko dlatego, że jego wujek modlił się o niego. Jak dowiadujemy się z dalszej historii, Lot został uratowany tylko dlatego, że jego wujek stał w wyłomie pomiędzy Bogiem i pomiędzy sądem, jaki miał być wylany na miasto. I wiecie, co tak naprawdę jest zaskoczeniem w całej tej historii? Tekst nigdzie nie wspomina, aby to się Lot modlił. Nie znajdujemy tu informacji, żeby Lot przychodził i modlił się o ocalenie miasta i ocalenie swojej rodziny. To Lot uszedł z życiem dzięki modlitwom swojego wujka. Może będzie to kontrowersyjne i szokujące, co powiem, ale być może Sodoma i Gomora byłyby ocalone, gdyby znalazło się tam 10 sprawiedliwych. Być może Sodoma i Gomora byłyby ocalone, gdyby Lot wstawiał się za tym miastem, w którym mieszkał. Wiecie, co jest trudne do zrozumienia dla mnie w całej tej historii? To, że kiedy Abraham modli się o ocalenie Sodomy i Gomory i pośrednio o swojego bratanka Lota, nie wymienia jego imienia, ale nazywa go sprawiedliwym. To jest trudna dla mnie część, ponieważ nic nie wskazuje w opisie biblijnym, że Lot był sprawiedliwy. Decyzje, jakie podejmował, opisy, jakie mamy, wskazują raczej nie na jego sprawiedliwość, ale na jego cielesność. To, jak wybierał ziemię, widział to, co jest przed oczami piękne, to jest cielesność. To, co zrobił w rozdziale 17, chciał zrobić ze swoimi córkami, to jest więcej niż cielesność. Ale gwóźdź do trumny przybija apostoł Piotr w swoim liście, kiedy nazywa Lota sprawiedliwym. Piotr również tłumaczy postawę Lota, gdy mieszkał w Sodomie. Pisze o nim tak w drugim swoim liście, w 2 rozdziale, w 8 wersecie. Lot widział bezbożne ich uczynki, pisze tutaj o mieszkańcach Sodomy, i słyszał o nich, trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Piotr też nie mówi, że Lot się modlił o ocalenie swojego miasta, a mimo to jest nazwany sprawiedliwym. Jedynym rozsądnym wytłumaczeniem, dlaczego Lot jest nazwany sprawiedliwym, jest jego wujek, który był przyjacielem Boga. Abraham, który zabrał ze sobą Lota, można powiedzieć, był dla niego jak ojciec, kiedy zmarł jego rodzony ojciec, i zabrał go z sobą na podróż z Bogiem. A następnie, kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, on również objęło też Lota. Z tego względu możemy zrozumieć, dlaczego Lot jest nazwany sprawiedliwym. I Lot, mieszkając w Sodomie, nie uczestniczył w życiu niemoralnym tego miasta, ale w pewnym sensie był stłamszony przez ten grzech, jaki w tym mieście panował, i być może dlatego nic z tym nie robił, być może tylko poza wzdychaniem, co za grzeszny, niemoralny świat dziś dookoła. Wiecie, z tej perspektywy my jesteśmy podobni do Lota. Jesteśmy sprawiedliwi tylko ze względu na sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, która została nam przypisana. My nic sami siebie nie wypracowaliśmy, żeby być sprawiedliwi. I nadal żyjemy w grzesznym świecie. I pytanie jest, co z tym robimy? Czy narzekamy na ten dzisiejszy świat, jaki to on jest niemoralny? Czy podobnie jak Abraham, staniemy w wyłomie i będziemy wołać o ocalenie dla tych, którzy go potrzebują? Wiemy z dzisiejszej historii, że Abraham stał i ciągle stał przed Bogiem, i dzięki temu wszystko się zmieniło. Lot został uratowany, ponieważ jego wujek modlił się o to. Koniec historii. Czy ty wiesz, że ty i ja również możemy zobaczyć, jak Bóg kogoś ratuje przed sądem? Ty i ja możemy być użyci przez Boga, aby być świadkami, jak Bóg wyciąga kogoś z tragedii, nawet jeśli ten ktoś jest omamiony przez grzech i nie chce być uratowany z miejsca, w którym się znalazł, być może ze względu na własne decyzje. Lot nie chciał wyrwać się z grzesznego miejsca, ale Bóg wyrwał go z tego miejsca. I on może dokładnie zrobić to samo dla ciebie i dla mnie, jeśli skorzystasz ze swojej uprzywilejowanej pozycji, jaką masz przed Bogiem, i śmiało stawisz się za kimś, kto dzisiaj tego potrzebuje. Pastor Tony Evans opowiadał podczas jednej konferencji o wydarzeniu, do jakiego doszło, kiedy miał przemawiać do 1000 zgromadzonych na stadionie. Pogoda nie przedstawiała się optymistycznie, wręcz nadciągała burza. Kiedy coraz więcej ciemnych chmur zaczęło gromadzić się nad stadionem i całe wydarzenie zaczęło wisieć na włosku, grupa obecnych pastorów postanowiła się pomodlić. Wszyscy modlili się dość stonowanymi modlitwami, tak naprawdę zbyt wiele nie oczekując od Boga. Wtedy zaczęła modlić się Linda. Panie, powiedziała, tysiące ludzi zgromadziło się tu, aby słuchać dobrej nowiny o Twoim synu. Jakiż to wstyd będzie dla Twojego imienia i dla nas, jeśli będziemy musieli odesłać tych wszystkich niewierzących do domu bez wyłożenia im Ewangelii. Tym bardziej, że to Ty kontrolujesz pogodę i możesz to zatrzymać. W imieniu Jezusa zatrzymaj tę burzę. To był koniec spotkania modlitewnego. Wszyscy zajęli swoje miejsca pod ciemnymi i złowrogimi chmurami. Kilka parasolek zostało rozłożonych tu i ówdzie. Ktoś, kto siedział obok Lindy, zaoferował jej swoją parasolkę, ale ona stanowczo odmówiła. Chmury wezbrały nad stadionem. Po chwili rozdzieliły się na dwie połowy stadionu. W środku stadionu nikt nie zmógł. Na koniec tej historii, którą opowiadał pastor Evans, zapytał: jak to jest, że Linda wyprosiła to, co nie udało się wyprosić pastorom? Ponieważ miała odwagę i żarliwą czelność, aby o to prosić. Kochani, muszę się wam do czegoś przyznać, do pewnego smutnego wniosku, do jakiego doszedłem w trakcie studiowania tego dzisiejszego fragmentu i przygotowywania tego kazania. Zrozumiałem, że ja nie modlę się o niezbawionych z taką odwagą, z jaką mógłbym się modlić. Nie modlę się tak odważnie i być może z tego względu nie jestem mężem modlitwy takiego formatu, jak niektórzy mężowie i Boże kobiety, które znamy z kart historii chrześcijaństwa. Nie wiem, jak wygląda twoje życie modlitewne. Nie wiem, jak ty się modlisz o innych, jak ty się modlisz o niezbawionych, ale być może, kiedy słuchasz tych słów, możesz utożsamić się ze mną. Wiecie, być może nigdy nie zapiszemy się na kartach historii chrześcijaństwa jak John Knox, słynny szkocki kaznodzieja, którego modlitw obawiała się królowa Mary Stuart bardziej niż całej armii francuskiej. Może nie zapiszemy się w historii jak Jerzy Miller, którego modlitwy potrafiły rozproszyć mgłę na otwartym morzu, żeby statek na czas dopłynął do celu lub żeby puste talerze sierot w całym Londynie zostały wypełnione jedzeniem. Może nigdy nie zapiszemy się na kartach historii jak Billy Graham, którego modlitwy przed każdą jego ewangelizacją sprawiały, że tysiące ludzi wychodziło do przodu, pragnąc, by Bóg odmienił ich życie. Być może nigdy nie zapiszemy się w historii chrześcijaństwa jak ci wielcy mężowie i kobiety modlitwy. Jednak ty i ja możemy zapisać się w sercu kilku ludzi. Być może możesz zapisać się w sercu swojego syna zgubionego, swojej córki, matki, swojego ojca, swojego sąsiada, jakiegoś przechodnia, których to Bóg właśnie dzięki twoim niestrudzonym modlitwom może wyrwać z opresji i dać zbawienie. I wiesz co? Przez to możesz zapisać się w sercach miliona aniołów, którzy ratnują się w niebie, kiedy tylko jeden grzesznik otrzyma upamiętanie. Jeśli dziś nie przyszedłeś do Jezusa, jeśli Go nigdy nie poprosiłeś, aby stał się twoim Panem i Zbawicielem, chcę, abyś dzisiaj wiedziała, jest ktoś, kto modli się o twoje zbawienie. I być może Pan Bóg zacznie poruszać twoje serce. I być może dziś będzie to dzień, że ta modlitwa o ciebie będzie wysłuchana i oddasz swoje życie Bogu. A jeśli jesteś naśladowcą Chrystusa, mam nadzieję, że ta dzisiejsza historia biblijna zachęca cię i wzbudza w tobie pragnienie modlitwy i daje ci taką odwagę, aby stawać przed Bogiem. Nawet jeśli jest to już po raz kolejny raz, pamiętaj, że to jest twój przywilej, bo jeśli masz świadomość swojej szczególnej pozycji przed Bogiem, nie przestawaj wstawiać się za tymi, którzy żyją bez Boga, bo Bóg im przebaczy. Amen.